Chciałem podzielić się Bożym Słowem dzisiaj z trzech miejsc, a skończymy też na czwartym miejscu, ale z trzech miejsc, takie kanony, o których to się nie mówi, tylko te kanony się zna i widzi i dostrzega i Bóg daje też i zrozumienie i objawienie. Z różnych tematów, kazań, rozważań Bożego Słowa, ale nigdy tak nie powiedziane jest prosto jak zakon. Nie dotykaj, nie rusz, miłuj, tu bliźniego, tu tamto. Po prostu tak nie jest, tak to powiedział wyraźnie. Dzisiaj chciałbym tak właśnie takie trzy miejsca bardzo wyraźne podać, które Biblia pokazuje, jak ma być. Ale one wynikają z wszystkich usług, które słyszymy przez swoje 40 lat bycia w zborze. Bo przypuszczam, że tyle będzie każdy z nas, bo młodzi jesteśmy, to w zborze już mało tam trzeba. Będziemy słyszeć, ale chciałem tak po prostu wyraźnie. I tak odczułem to w tym tygodniu, jeszcze przy tej chorobie, przy tym wszystkim, czytając sobie właśnie Biblię z takty, chyba sobie czytasz, nie? Z telefonu. Właśnie telefon jest taki fajny, że mogę sobie włączyć i czytać sobie Biblię, odnaleźć każde miejsce, zaznaczać różne rzeczy. Bardzo to ciekawe jest. Tam miałem dużo czasu na to. To raczej wolę Biblię. Do Biblii chętnie wracam, ale też i to fajnie, że można też i w ten sposób się wspomagać. Jeszcze jakieś pieśni tam sobie słuchać i tak dalej. No i chciałem tutaj właśnie wspomnieć o takim jednym, pierwsze takie słowo, które trzy razy nam mówi, jaki dział tracimy u Boga. No jest napisane w Ezechiela 13 rozdział na stronie 897. W Ezechiela 13 rozdział 9 wiersz. Więc tylko ja nie będę czytał całości, ta całość to za chwilę. Ten 9 wiersz, tylko co tracimy? Co możemy stracić? Nasz kamień żywy, który jest w budowli Bożej przeznaczony, jeżeli się rozsypie i go nie będzie, jeżeli przyjdą na niego jakieś takie atmosferyczne, jeżeli chodzi o doświadczenia, przychodzą jakieś chwile i nie wytrzymuje i ktoś rezygnuje z Boga i popełnia grzech, to zobaczmy, co traci. W zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Nie chodzi o nasze zgromadzenie, ale ludu Bożego, czyli tam, gdzie pastor ani nikt z nas nie ma wpływu na to. Czyli w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego. To już jest piękne, bo być wpisany w poczet, po nazwisku, po imieniu, jak to czytamy sobie, jak to były losy puszczane, gdy trzeba było, prawda, ustanowić kapłanów i który ród i te wszystkie te rody i tak dalej, z nazwiska i z ojców i tak dalej. Więc mamy też swój poczet domu izraelskiego, tylko tam trzeba być wpisanym. I do ziemi izraelskiej nie wejdą. Do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej mleko i miód. Do raju, do nieba nowego nie wejdą. To nie jest tylko to, że ja cię odrzucę od swojego oblicza. Tutaj jest tak pokazane, że trochę popłakać nad swoim też i żywotem. Jak Bóg to traktuje, tak kochanie to traktuje, tak bardzo uczuciowo. W zgromadzeniu nie będą. Wpisani w poczet domu nie będą. I do ziemi tej nie wejdą. To jest duża strata. Ale to tak będzie miało. Ósmy wiersz mój. Mówiliście fałszywie. No często się zdarza, że czasami nam się to omsknie, albo specjalnie, albo... Tutaj jest mowa też o prorokach, a przeważnie o prorokach. Ale każdy z nas jest jako wierzący człowiek do kapłaństwa powołany. Każdy z nas może prorokować, każdy z nas może pouczać, każdy z nas może stać na tym miejscu i świadczyć i mówić Słowo Boże z Bożym autorytetem, autorytetem Ducha Świętego. Więc każdy z nas ma możliwość fałszywe mieć widzenia, fałszywie mówić, prorokować kłamliwie. Dlatego ja jestem przeciwko wam, mówi Pan. Posłuchaj. Tak bardzo trzeba pilnować fałszu. Tak bardzo trzeba pilnować tego, co mówimy, żeby to było tak, tak. Tak i amen. Co nie, to nie. A tak to lepiej się wstrzymać i poczekać, albo uprzedzić, że wiesz, no nie mam pewności, nie wiem, wydaje mi się i możemy podzielić się swoją opinią. Ale nigdy w Bożym autorytecie, nigdy w autorytecie chrześcijanina i dziecka Bożego, nigdy tego, który jest w zgromadzeniu, który jest wpisany w poczet, który jest dziedzicem ziemi Bożej, nie może w tym autorytecie powiedzieć. Bardzo trzeba być ostrożny. Jak Jezus nas często przypominał, żeby nie przysięgać tak na niebo i na ziemię, bo niebo wiemy, czyje jest, ziemia pod nóżkiem i tak dalej. Tak samo i na siłę samego nie możemy, i na głowę swoją, bo nic nie dołożymy do wzrostu, ani do istnienia. Jest to bardzo, bardzo ostrożne, więc możemy pamiętać, że pierwsza rzecz to jest ta fałszywość. I to nie jest ta fałszywość taka, która nas mierzi i którą widać bardzo sztandarowo i klasycznie. Nie, to może być fałsz, takie ciche kłamstewko, ciche oszustwo, takie no takie coś, albo dwuznaczność, ale z takim akcentem, żeby ktoś pomyślał lepiej niż powinno być, niż prawda jest. Ja, prawda, to już jest fałsz. No to są takie tematy, ale to zostawiam po prostu dla nas, żeby Duch Święty nam to objawiał w naszym codziennym życiu i pokazywał. Na następnej stronie 14 rozdział Ezechiela. W ogóle 13 i 14 rozdział później, dalej, jest wspaniały. To jest wspaniałe, tutaj jest rozwinięcie tego tematu fałszu i niewierności. Oj, 13, to jak kiedyś Bart Koziński to przeżywa, ale przeżywają równolegle. On to mi mówi, ja mu to mówię. No, tutaj jest bardzo ładnie napisane. Jeżeli ktoś żyje w jakimś takim rozdarciu, w krzywdzie, w braku sprawiedliwości, w docenieniu bliźniego, a podeptaniu siebie, gdy powinno być odwrotnie, i żyjemy w takich zakłamaniach, i szatan depcze nas jak groby i się śmieje z nas, to dobrze sobie to przeczytać tutaj. Jak to jest o tym murze, o tynkowaniu, o tym wszystkim, to dalej właśnie od 9 wiersza na dół czytać, a przeważnie sobie poczytać tutaj sobie 18 wiersz, o tych wstążkach, przepaskach, o tym, co się daje te amulety i daje te miejsca, żeby ludzi związać czarami, jakąś Lucky Luck i takie inne, co tam ten był Łukasz szczęśliwy i tak samo, no możemy być szczęśliwi. Tutaj jest napisane, jak możemy za kropkę chleba sprzedać, zabijać duszę, jak możemy ochronić od śmierci kogoś, kto na śmierć zasługuje, a dać na śmierć kogoś, kto nie był przez Boga przeznaczony, żeby była śmierć. Pięknie to tutaj właśnie wszystko pisze. Do 23 wiersza. Pięknie pisze. Tu zobaczymy swoje życie, że czasami w ten sposób nas traktują w pracy, traktują w życiu osobistym, w domu, w rządzie, w świecie, w państwie. Jaka ta niesprawiedliwość jest i Bóg to wszystko widzi i wie, że takie powinno być. I tu jest powiedziane, to ja tak za tym ja nie stoję. To wyście to wymusili, wyście to uczynili. I są ci ludzie, Bóg z tego wybawi. Potem jest 14 rozdział od 1 wiersza, który się mówi, że ludzie żyjący właśnie w taki sposób, tynkujący ten mur, który należałoby od początku zburzyć i zbudować Boży mur. I to, co jest w ogóle Boże, zostawić, co jest Boże Bogu, to potem będziemy mówili w dalej właśnie trzeciej części, że o Jezusa Chrystusa poucza uczni. Są pewne te kanony, takie, które się mówi wyraźnie, ale nie głosi się wyraźnie, tylko się w różnych tematach przejawiają takie akcenty i wolności tego. I tutaj 13 wiersz jest o tych starszych izraelskich, którzy właśnie żyli źle i przychodzą do proroka i proroka i wymuszają proroka, aby powiedział im, co myśli Pan. Bo robiąc źle, chcą wiedzieć jeszcze, co myśli Pan, jak to przechytrzyć, jak stać się jeszcze bardziej fałszywym i kłamliwym. No i tutaj powiedział Bóg, ja Ci nie pozwalam, to nie wolno Tobie im objawiać moich tajemnic. Dlatego kiedyś tak wspominam, tu wspomniałem z Boże, że nie wszystko powinniśmy mówić. to nie znaczy się, że to, że co przeżywamy, to jest dla innych. Wiele rzeczy jest, które inni mogą zrazić, nie zrozumieć, mogą nawet gniewać się na Boga. Nie rozumieć. Mogą odczytać, że pychę mamy. Są pewne rzeczy, co są dla nas, tego się nie mówi. Czy Bóg nam pozwala tak powiedzieć? Właśnie, czy nam Bóg pozwala tak żyć, tak powiedzieć? 14 rozdział 1 wiersza do 11. Bo inaczej to Bóg bierze tą winę tego proroka i tego proroka karci. Tamci to już karę mają. Ale tutaj jest odpowiedzialność tego, co mówimy. Nie wszystkie przeżycia, nie wszystkie widzenia, nie wszystkie proroctwa, nie wszystkie rzeczy, które Bóg daje nam osobiście, Rema, są do wypowiedzenia. Bo trafimy na taki grunt, który nie powinien tego słuchać. Nie powinien tego widzieć. Nie powinien tego rozumieć. Tak powiedział Jezus. Daje im ślepotę, daje im głuchotę, żeby czasami się nie nawrócili, będąc drapieżni w swoich sercach i grzeszni. Więc nie wszystko jest do objawienia. Wiemy, jak apostoł Paweł też i przestrzegał, że przychodzą niektórzy do naszego zgromadzenia, aby przeszpiegować wolność, aby potem nas zaatakować. Paweł to pisze. I tutaj jest, że nie począł tego wersetu bronić, tylko przeczytać to, co Bóg mówi na ten temat i to wystarczy. I teraz jest ten wiersz, o który mi chodzi najbardziej, druga część. Tutaj jest mowa o fałszu i kłamliwości i co tracimy. I to trzeba zdecydowanie powiedzieć. Czasami jest tak, że nawet możemy się brzydzić czyimś ubraniem, czyimś miejscem, nawet siąść z nim nie możemy, ponieważ czujemy innego ducha i czujemy, że ten duch chce nas zwalczyć. Chce z nami to uczynić, co 13 rozdział tu mówi o tych wstążkach, o tym wszystkim, że sprzeciwiają się Bożej woli, zabić, ukrócić i Bóg na to potem zezwala, zrzucamy na nich winę. Mimo tego, że powiedział Bóg, ja tego nie planowałem i nie chciałem. A tak się stało. I tutaj jest właśnie teraz kolejne pouczenie o... Jest bardzo ważny 13 wiersz. No 12 się rozpoczyna od tego, że to doszło słowo Pana tej treści. To nie jest jakieś słowo Ezechiela czy kogoś, ale to jest Pana Boga. I powiedział tak w 13 wierszu. Synu człowieczy, jeżeli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu, to jest całość. Jakiś kraj dopuszcza się niewierności, Bóg wyciąga swoją rękę przeciwko niemu, to jest całość. Nierozerwalne, bo może być tak, że kraj czyni źle i ma niewierność, nieposłuszeństwo, ale Bóg nie wyciąga swojej ręki, jeszcze ma łaskę. Ale tutaj jest, pierwsze musimy przyjąć za zasadę, którą tutaj jest wyraźnie powiedziana. Jest to już z wyrokiem. Robią źle, ja wyciągam przeciwko nim rękę swoją, mówi Bóg. I nieważne, czy tu chodzi o te zwierzęta, o tych czterech sędziów, o których czytamy w 21 wierszu, które podsumowują te wszystkie te sprawy, ale gdy wytraca Bóg to wszystko, gdy wytraca cały ten kraj i tych ludzi, to nawet choćby wśród nich żyli równolegle, razem albo i osobno, Noe, Daniel i Job, nie wyratują, nie uchronią tego kraju, tylko mogą przez tą swoją sprawiedliwość, którą mają od Boga, siebie uchronić. To jest zbawienie. To jest obraz zbawienia. To jest zwierciadło zbawienia. Niech nam się nie wydaje, że sobie tak będziemy staniemy sobie na najwyższej górze w Polsce i tak będziemy grobić szatana na całą Polskę i będziemy się wstawiać za całą Polskę. Od tej pory wszyscy ludzie będą szczęśliwi, uwolnieni od grzechu. Diabeł będzie miał ręce związane. To są te nauki, które chyba, jak ktoś czytał te książki albo słuchał tych kazań, no to wiesz, jaka to jest wielkie zwodzenie, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z Biblią. Żadnych nie ma ku temu potwierdzeń w Biblii i w Bożym Słowie. Są tylko fałszywe proroctwa i fałszywe widzenia. Prorokują kłamliwie i fałszywe widzenia. O tym czytaliśmy. Tego nie ma. Bo inaczej by Jezus nie musiał przyjść na tą ziemię, aby przelać swoją krew, a czytamy wyraźnie w Biblii, że tylko Jezus Chrystus pokonał szatana i Jezus Chrystus na samym końcu utrze mu głowę, tak? Nie ma takiego człowieka, Noego, ani Daniela, ani ja. Oni mogą sami siebie wybawić. I to jest mowa o nas. Nasze całe zgrupowanie w zgromadzeniu, jakie by nie było święte, każdy za siebie odpowiada. Ja odpowiadam za jako pasterz w imię Chrystusa, bo tak jest to określone w Biblii, to niestety. Stąd potrzebna jest dodatkowa czujność, dodatkowa wrażliwość, delikatność duchowa, o którą się modlę, aby była, aby nie wpadł w rutynę. Więc wszystkie doświadczenia, cierpienia i trudności są po to, aby zdzierała się ta skóra, aby te paznokcie się ścierały w tej pracy, w tym wszystkim, żebym ciągle był delikatny, ciągle i wyczulony, żebym nie wpadł też i w rutynę, bo ta odpowiedzialność. Ale to już jest, można powiedzieć, mały pikuś. Bo Halinka do mnie nie będzie miała wtedy, no cóż z tego, że to jest, znajdzie winnego w pastorze. Tak samo Romek, Renia, czy Gabrysia, czy ktokolwiek. A, Boże, to pastor. Bóg tego argumentu tu nie przyjmie. Każdy za siebie odpowiedzialny jest. Bóg mówi do nas przez swoje słowo, czy przez też i pastora, i przez innych usługujących, mamy je rozważać. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi: rozważ to, co do ciebie mówię, a Pan ci da właściwe zrozumienie. Musi każdy rozważać duchowo. Ja nie jestem Bogiem, nie jestem Alfą i Omegą. To jest pomyłka. Bogiem jest Bóg Najwyższy w niebie, a Alfą i Omegą jest Jezus Chrystus. Nie ma innego. Więc każdy z nas otrzymuje Ducha Świętego w swoje serce, pieczęć, i każdy z nas za się odpowiada. Dlatego tutaj pięknie ten tekst pisze. Nic nie pomogą całemu krajowi. Jeżeli się wstawia Ezechiel, jeżeli się wstawia jak prorocy Eliasz, czy Elizeusz za całym krajem, bo nie ma deszczu, jest susza, żeby był deszcz, tam nie ma wyciągniętej ręki pańskiej na tym, żeby to wszystko wytępić, żeby bydło wszystko zginęło, mury, żeby się w prom obróciły i żywe istoty, żeby zniknęły, prawda, zostały zabite, rozczaskane o skałę. Nie, to jest tylko kara, to jest jakaś przejściowa część, więc możemy się modlić o Boże błogosławieństwo dla Krakowa, dla Krzeszowic. Otwarcie Bożego Słowa. Otwarcie drzwi Ewangelii jak Filadelfia. Otwarcie na Boże Słowo. Możemy błogosławić, możemy sprzyjać, możemy... Ale nie w chwili, kiedy przychodzi Boży miecz i przychodzi kara i śmierć. To już tutaj żaden Noe, Daniel ani Job nie pomoże. Natomiast każdy z nich pomoże sobie. Bo każdy z nich jest w myśli Bożej, woli Bożej. I każdy z nas za siebie odpowiada. Jeżeli żeśmy swoje serca oddali Bogu, to każdy z nas zostanie wyrwany z jakiejkolwiek plagi tych siedmiu nieszczęsnych sędziów, jak czytamy w 21 wierszu, będzie wybawiony sam siebie przez własną sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która przez swoją sprawiedliwość, swoją lampę, swój olej i swój ogień, który ma, nie użycza komuś innemu, nie oddaje, bo sam straci i tamty nie dojdzie. Więc to jest, Bóg wie, ile każdy ma mieć. Bóg, czytamy w Biblii, że to jest miara Chrystusowa, dar łaski i mocy Bożej, to jest miara Chrystusowa. Bóg to daje według miary każdemu z nas. Nie możemy się dzielić. A możemy tylko, jeżeli jest szansa, wspomagać, posilać, wzmacniać, napominać, pocieszać, pouczać, fizycznie pomóc, dołożyć starań, ale nic nie możemy ze swojego daru przekazać. Dar jest dla nas osobisty. To tylko Bóg ma źródło skarbca swojego niebieskiego, Boże, obdarowywać, nie my. My możemy stracić, jeżeli damy. Możemy stracić. Inna była sprawa Elizeusza, kiedy ten poprosił o dwie trzecie ducha Eliasza. Tu chodziło o, o zdolność, o umiejętność proroczą. Czyli uczeń prosi Boga, żeby być jak mistrz, ale nie być jak Matejko, to chociażby 2/3 jego talentu, żeby miał. Nie chodzi o zbawienie. I tak to czytamy tutaj, w tym fragmencie. Jeszcze jeden jest bardzo ważny fragment, taki kanon bardzo ważny. One się przejawiały, jak wspomniałem wcześniej, wielu. We wszystkich słowach kazań, ale nigdy nie powiedziane jest prosto. Chciałbym, żebyśmy przeczytali prosto. Ja tak mówię, że nigdy. Ja nie słyszałem, no może ktoś słyszał, ale ja nie słyszałem, żeby to powiedziane było wyraźnie. To raczej jest wmontowywane w różne tematy, potrzebne dla podparcia pewnych tez, argumentów. Ale nie powiedziane jest tak prosto, jak mówi Biblia, jak Ewangelia mówi, jak Jezus mówi. Nie jest to powiedziane prosto, bo cóż to byłoby za kazanie, gdybyśmy otworzyli Biblię i przeczytali, co powiedział Jezus i powiedzieli amen u siebie. To nie byłoby kazanie, tylko to byłoby wyrecytowanie fragmentu Biblii, Ewangelii, wypowiedzi, prawda? Więc jeżeli chodzi o kazanie, to jest to, ale chciałem to w formie przekazania całej treści w 100%, w czym jest, i do tego nic nie można dodać ani ująć. Dziwię się, że nie ma tej mądrości takiej. Ale jak chodzimy w Duchu Świętym, to jest ta mądrość. Nawet nie musimy o tym wiedzieć, bo Duch Święty nas wprowadza we wszelką prawdę. Nawet wiedzieć, że o tym nie musimy. Ale dzisiaj będziemy po prostu mówić o tym, co powinniśmy wiedzieć. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Na stronie 1168. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Jest to ostatnie spotkanie Jezusa Chrystusa. Ja sobie tak napisałem. Ostatnie polecenie, pouczenie, uczni przez Jezusa Chrystusa. Ale to nie chciałbym, żeby to brzmiało jako ostatnie, czyli jako testament, zrozumiane jako testament, jako coś zaakcentowane specjalnie. Jezus to cały czas przez życie pokazywał, mówił i o tym świadczył. Cały czas. Tylko teraz powiedział krótko, bo nie było czasu. Za chwilę miał odejść z tej ziemi. To było krótkie parę zdań. Ale przy tym ostatnim powiedział już to, co jest esencją, co jest treścią, co jest tym rdzeniem całości. I tak tutaj czytamy. Oczywiście jest wprowadzenie, kto pisze, dla kogo pisze tą księgę. No i też takie przypomnienie, jak to było z Jezusem Chrystusem, jak tutaj udzielał im przez Ducha Świętego poleceń, ale chodzi o jakie polecenia. Gdy spożywał z nim posiłek, 4 wiersz, nakazał im. Nakazał im. To jest polecenie, ale nakazał im. Ponieważ w ich głowach były myśli objęcia władzy, znalezienia się w nowej sytuacji, gdy nie ma Jezusa Chrystusa, spekulacje, różne rzeczy takie, co przynosi ciało i rozum. Zobaczmy, jeżeli chodzi o dzieci Boże. Nakazał im, spożywając ostatni posiłek: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. To jest polecenie. Bez tego ani rusz. Masz mieć obowiązek nie opuszczać miejsca, w którym jesteś. A dzisiaj powiedział Bóg, dzisiaj to otrzymasz, czy po niewielu dniach, czekaj na to. Nie opuszczaj krzeszowic. Bądź przygotowany. Trzeba to i po sobie załóż. Jakoś sobie ten czas zajmij. Możesz sobie urlop wziąć. Czekaj. Tak było to dla uczniów. Ale chodziło o drugą część bardzo ważną. Obietnica Ojca miała się wypełnić. Jaka obietnica? No powiedział Jezus, o której słyszeliście ode mnie. W Jana czytamy. 13, 14 rozdział, prawda? 15. O Pocieszycielu, o Duchu Świętym. Czytamy. No ale tutaj jest powiedziane w sensie myśli ludzkiej i duchowej. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzcić Duchem Świętym. To, że sobie Jan chrzcił wodą, tośmy to widzieli, rozumieli, zakosztowali. Cieleśnie. Ale to, że będziemy ochrzczeni Duchem Świętym, jest to stałe duchowe. Nie rozumiemy, nie wiemy. Jezus więcej nie chce nic powiedzieć. Tylko tyle. Na czym polega nasze zadanie na tej ziemi, gdy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa? Gdy jesteśmy dzieci Bożymi. Tu tam jest kanon. Tu jest stwierdzenie Pitagorasa tak zwane. W cudzysłowie. Tu jest powiedziane wyraźnie. Nic więcej Bóg od nas nie żąda. Ale Jezus to rozważył jeszcze głębiej i więcej z taką przestrogą i ostrością w głosie, gdy na jaw wyszły emocje cielesne i zarozumiałość człowiecza. Zarozumiałość ludzka, ludzi. Człowiecza nie. Jeżeli rozumujemy co człowiek, a co ludzi. Ludzi. Panie, szósty wiersz, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Myślę, że do tej pory przychodzi nam szatan z takimi myślami, a co będzie wtedy? A jak to się wszystko tak? A jak tamto? A jak to będzie? A co znaczy te 666? A co Jezus tu miał na myśli? A co miało tamto znaczyć? A kiedy to się wypełni? A jak to będzie z Izraelem? A jak Armagedon? A jak to będzie z tymi sprawami? Czy to nie jest prawdą, że przychodzi nam, bo mamy rozum, prawda? A im bardziej go używamy, tym bardziej on bierze przewagę nad człowiekiem i duchem. No i ten rozum jest. Są te szkoły teologiczne, różne uczelnie też internetowe, różne publikacje. I ten rozum zaczyna brać górę. I co tu powiedział Jezus na takie rozumowanie, które nam też się pchało do głowy? To jest piękny kanon, to jest wyraźne słowo, 10 przykazań na tablicy wyryte ręką, palce Boga. Aby ukrócić mądrość, zarozumiałość, pychę, przewrotność, fałsz, kłamliwe prorokowanie, to wszystko, żeby to odwrócić. Jest powiedziane tak. Nie wasza to rzecz zna czasy i chwile. Czy to tylko chodzi o to, że to w tym momencie, w tej odpowiedzi na to pytanie? W ogóle wszystko, co jest poza tym, co Jezus dał jako nakazanie im, polecenie, nakazał im. Znam jeszcze inne miejsca, w których powiedział Jezus Chrystus, za nami jest wszelka moc. I to będziecie czynić i pójdziecie i na krańce świata głosić Ewangelię. Dlaczego nagle obok Ewangelii stała się konkurencyjna publikacja religijna? Różne rozważanie i zafascynowanie się wszechświatem jak astroną. Szukanie tych gwiazdeczek, gwiazd i wyszukiwanie, która jeszcze nie ma imienia i nadawać i potem publikować te księżyce i to wszystko w telewizji i się cieszyć, że tam ktoś to odkrył i znalazł. Skąd to się bierze? I w religijności również się bierze dużych fascynacji, szkół, różnych rzeczy, które niby dla Boga, a one są w pysze mądrości ludzkiej. Bo one są ciągle w szóstym wierszu. Ciągle są w szóstym wierszu i nie dociera do nich siódmy wiersz, który w pełni mówi tak. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Bóg w mocy swojej coś ustanowił. Nie naszą rzeczą jest wtrącać się, co On myślał, co chce i jak ma być. Czytamy wyraźnie, że aniołowie tego nie wiedzą, i Syn Boży, Jezus Chrystus, nie wie, w którym momencie. A dlaczego ja chcę? Kim ja jestem? Czy musi na człowieka przyjść tragedia i śmierć, różne rzeczy, żeby nagle dostał wybuchem w głowę i się opamiętał? Jest wyraźnie napisane przez Jezusa Chrystusa ostatnie polecenie. Jego wcale nie trzeba szukać w środku 40 różnych poleceń. Gdzieś tam, w jakimś rozdziale, gdzie go trudno znaleźć. Wystarczy znaleźć tekst ostatnie spotkanie z Jezusem Chrystusem. Już jest. Po co mi to szukać? Wiemy, jak to apostoł Paweł pisze, że obraca ta mądrość człowieka, odciąga od tego, co jest duchowe i Boże. Dostaje się obłędu. Nawet tak kiedyś Agrypa uwagę zwrócił Pawłowi, jak świadczył, że twoja uczoność przywraca cię do szaleństwa. Czyli ma rozum. Ja rozum. Te mówi, żeś bliski zbawienia. No bo ja o to rozumiem, to znaczy się, że wie, że to jest przeszkoda. Ludzie chcą to znaleźć, chcą to zrozumieć. Proszę, niech Twoja wola się stanie. Tak mówią. Ale koniecznie tą wolę chcą znać. Jeżeli nie znają, zaczynają być fałszywe widzenia, fałszywe proroctwo, które czytaliśmy w Ezechiela, i zaczynają być nowe ruchy kościelne, religijne i różne rzeczy, które wprowadzają mętlik. I możemy dzisiaj czytać, tylko nie ma czasu, jak pisze, co będzie się działo w różnych czasach. Tego nie jedz, tego nie wolno, tamto tego, małżeństw też nie wolno zawierać i różne zakazy, różne, to wszystko będzie przychodziło w ramach początku jakiejś religii, która powstała z mądrości ludzkiej, bo chcieli zbudować wieżę Babel w swoim życiu, która by sięgnęła do Boga i dowiedzieć się więcej niż wie Jezus i aniołowie. Widzimy apetyty, ha? A tu jest wyraźnie napisane. 8 wiersz. Weźcie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Czy coś więcej pisze? Zajmij się, bracie i siostro, tą Ewangelią, którą dał ci Bóg. I głoś ją po krańce ziemi i zużyj swoją siłę, energię, zużyj swoją witalność nie na szukaniu tajemnic i mocy Bożej i różnej teologii, która sięga w różną mądrość, a zajmij się tym, żeby wyławiać, jak Jezus powiedział, uczynię was rybakami, wędkarzami, rybakami, ale wędkarz to się liczy, że to jedna rybka, nie? A rybak to może całą sieć, że trzeba mu nawet pomagać, żeby je wyciągnął. Jak to było tak wizualnie, cieleśnie pokazane na Jeziorze Genezareckim, jak Jezus się ostatni raz im pokazał nad jeziorem. Że nie mogli wyciągnąć całej tej sieci z tymi rybami. Zajmij się ewangelizacją. Co nam najbardziej potrzebne jest? Ja to napisałem sobie na podstawie tego słowa, co czytaliśmy. My potrzebujemy, tak powiedział Jezus, mocy Ducha Świętego. Nie mocy, co będzie z tamtym człowiekiem, jak to Piotr, prawda? Zafascynowany, co mówi mu Jezus, odkrył mu, co przeżyje i pyta się o Jana, a co z nim? Co Jezus mu odpowiedział? Niech cię ładnie boli? O to? A co tobie do tego? A gdybym chciał, to niech sobie żyje nawet i 2000 lat. Nie zajmuj się tym. Mocą Bożą się ma zająć w sensie obietnicy, którą daje. Odczytamy od drugiego rozdziału dzieł apostolskich. Przychodzi Duch Święty, daje pieczęć, wchodzi w nasze serca, staje się pocieszycielem, prowadzi nas, czujemy, czy wchodzimy w błoto, czy w wodę, czy po suchym lądzie idziemy. Wszystko to odbieramy duchowo, wiemy, gdzie nasze stopy się, czy w porządku idziemy. Moc Bożą tą Bóg nam ofiaruje, a nie mądrość. To jest w ramach mocy Bożej jest jeden z darów mądrość i wiedza. Ale ona jest dla budowania Kościoła. Ale nie do poznania przemądrych rozwiązań Bożych w mocy ustalonych. Do której względu nie ma ani aniołowie, ani Jezus. Więc potrzebna jest ta moc do świętego. Potrzebna nam jest Ewangelia. Ta, która też chciałem przeczytać, jest mało czasu, ale sobie to wypisałem, gdybyście tak wiedzieli. O Duchu Świętym jest napisane w pierwszym miejscu, to jest drugi rozdział Dzieł Apostolskich od 1-4 wiersza. To każdy zna, to kanon jest. Każdy zna, ale potem praca Ducha Świętego, na przykład Koryntian, 1 Koryntian, 13 rozdział, prawda, potem 14 o miłości, a 13 o Duchu Świętym, znamionach Ducha Świętego, o służbie Ducha Świętego, o uczynkach Ducha Świętego, więc tam czytamy, jak to się przejawia też w naszym życiu. O Ewangelii możemy przeczytać sobie bardzo ładnie w Galacjan 1 rozdział od 6 do 9 wiersza. Jest tam wyraźnie powiedziane, że ma się trzymać tej Ewangelii, która cię powołała i w powołaniu, w której żyjesz. Po prostu ona cię powołała. Bo przyjdą inni ludzie, którzy namącą i będą przynosili zupełnie inne wyobrażenia i tajemnice jakieś zdradzać i te wstążeczki wiesza czerwone i tak dalej, i tak dalej. Więc Galacjan 1 rozdział od 6 do 9 wiersza. Powinniśmy być bogaci w poznanie Boga, aby poznać Boga. Jeżeli chcemy poznać tajemnice Boże i Boże zamysły i myśli i Bożą tą mądrość wykonania połączoną ze sprawiedliwością, dobrocią, srogością, gniewem, to wszystko jest w tej Bożej doskonałości wspaniałe rozwiązania, perły, które dla nas uczynią wolność od szatana, od grzechu, od wszystkiego. Zamiast to poznanie Boga, Jego charakteru, poznanie to w Duchu Świętym, to chyba czytamy te relacje, ostatni rozdział, że owocu Ducha. Poznanie po prostu, kim jest Bóg. Też i Koryntian, pierwszy rozdział, 14 rozdział, pierwszy list, który mówi o miłości. Bóg jest miłością, więc jaka jest miłość? Poznaj Boga, poznaj, bądź bogaty w poznaniu Boga, a prostaczkiem w ułomnościach. Salomon pisze, więc poznaj Boga w Jego charakterze, w Jego uczuciach, w Jego miłości, w Jego mądrości, w Jego wierności, bo znów się rozpędzę, będzie dużo czasu. Poznaj Boga i tutaj stracisz swoje życie całe. Nie zdążysz tego wszystkiego zrobić, tą Ewangelię zanieść, dopilnować Dominika, jak słyszymy w modlitwie, dopilnować męża, dopilnować u mnie też osoby, no teraz tak nie chcę zgadywać tego, przepraszam, tych imion, tych wszystkich całych, dopilnować, żeby ta Ewangelia zakwitła im ogrodem w sercach. No, całe życie możemy stracić i w poznaniu Boga, a kim jest Bóg. Nie to, co szósty wiersz mówi, bo Jezus na siódmym wierszu upomina, ale weźmy sobie ósmy wiersz, który zamyka to, co powiedziane jest obietnicy Ojca, że będziemy okrzykiwać świętym, a tu wyraźnie przyjmiecie to w danym miejscu, w danym momencie, wstanie i idźcie i nieście po krańce ziemi. Zajmijmy się tym. Finansujmy takie misje, finansujmy takie działanie, które Ewangelię sieje, a nie książki o jaki mądry jest Bóg. Jeżeli człowiek przyjmie Ewangelię, to Bóg mu rozjaśni, Duch Święty mu pokaże, jaki jest Bóg. Żadna książka tego nie jest na napisać. A raczej ta książka nas będzie kierowała, żeby przez mądrość ludzką coś zrozumieć. Ja rozumiem to, co powiedział Jezus Chrystus, że to, co mam wiedzieć o Bogu, to mnie tylko wprowadza Duch Święty. I zresztą czytamy w Koryntian też chyba, czy w Kolosan, jest, że sprawy Boże, duchowe, badamy duchem, prawda? Sprawy świeckie, ciała, tym, tamtym duchem. Że tylko ten Duch Boży może poznać sprawy Boże. To była w Kolosan jest, prawda? Chyba drugi rozdział. Ale gdy będziemy oglądali, jak ja tak mam, jak czegoś szukam, listy przerzucam i tylko te pierwsze rozdziały wiem, że to jest z prawej strony ostatnia szpalta. I tam pisze, w jakim duchu i co jest Boże. Żadna książka, żadne inne rzeczy. To może być w formie tylko świadectwa, żeby czymś podzielić się i dać świadectwo, aby Bogu chwałę oddać. Ale nie robić z tego interesu książkowego różnych rzeczy. Finansuj Ewangelię, finansuj głoszenie Ewangelii, finansuj misjonarzy, co giną, krew oddają, którzy są w gronie tych, którzy wołają do Boga, kiedy w końcu pomścisz naszą krew. Bo tu chodzi o zakończenie wszystkiego, tu nie chodzi o zemstę, tu chodzi o tą świętość, sprawiedliwość, aby wszystko doszło do poznania prawdy. Chciałem się tym podzielić, co przeszyłeś, powiedzieć. A to są kanony, które powinny nam utknąć w głowie mi i wszystkich zawsze. Ja je zawsze miałem rozdrobnione. Dzisiaj podane są w całym kawałku. Każda rzecz, jaką Bóg nam daje w swoim słowie. Dla powiedzenia precz szatanowi, który przychodzi do nas z zarozumiałością przychodzi z pychą, przychodzi z jakimiś tekstami, poznasz, zobaczysz. Pamiętamy w raju Ewa właśnie przez to odeszła od Pana, bo właśnie szatan jej zaproponował, poznasz, jaki Bóg jest. No, nie chcę powiedzieć, bo słowa, co ludzie używają potocznie. Poznasz Boga, to mądrość. jądrzysz tych świat, popełnili grzech. Nie ta droga. Duch Święty, niech on ma pieczęć autorytetu Bożego nad tym, co rozważamy, co myślimy, w czym żyjemy, a naszym zadaniem jest nasze ciała oddać właśnie w służbę, jak Bóg wspomniał. Bóg otworzył mi możliwość głoszenia i mówienia. Apostoł Paweł też to wspaniale powiedział, jakby mi się udało to szybciutko otworzyć, bo mam zaznaczone, może mi się otworzy. Ja sobie to zaznaczyłem, tą karteczkę, myślę, kiedyś mi się przeczyta, ale jak brat to wspomniał i apostoł Paweł też. Ja mam jeszcze sposób to znaleźć, bo to jest ostatnie słowa danego listu. Chyba za daleko poszedłem. O! Zobaczmy, ostatnie. To jest pierwszy list do Koryntian, ostatni rozdział. 1242 strona, nawet i w temacie, bo ósmy wiersz mówi na samym początku: w Efezie pozostaną aż do zielonych świąt. No to mamy swoje święta za tydzień. Nie wiem, czy to jest tydzień, bo według grzeszników w niebo wstąpienie jest dzisiaj, a za tydzień jest zdanie Ducha Świętego, a wiemy, że 10 dni powinno upłynąć. Ale wiemy, że zabawą szatana i Boga śmierci jest taki program wspaniały, który jeżeli mogą dali, właśnie jest to, że czczą niedzielę. I tak Kościół ustanawia, nie nasz, tylko inny, który przewodzi, wszystko na niedzielę. W ogóle są takie, no bardzo ciekawy temat, jest tak filozoficznie, tak jeżeli ktoś chce tak tylko skupnąć, ale nie zapominając o tym, co jest treścią najważniejszym. W każdym razie tutaj apostoł Paweł pisze: pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota do owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. A on to odebrał jako dobre i właściwe. Bo szata się sprzeciwia, to czyli mam co robić. Czyli tam jest dużo osób, którzy przyjmą to, co powiem. A nie tylko, że zajmą mi czas i witalność i wszystko, ale przyjmą. Dlatego po to jesteśmy powołani, aby to czynić. Apostoł Paweł, dlatego te wszystkie zborowe problemy, które nasilały się, rozwiązywał w tych listach. Czemu wy w tym tkwicie? Czemu wy to robicie? Przecież droga chrześcijańska jest prosta i zadania są proste. Są wyraźne. To powiedział Jezus Chrystus. Nic więcej. I w tym tekście, coś my tam zaznaczyli sobie, to właśnie jeden z nich tutaj mówi: a czego nie rozumiecie, nie wiecie? To jest w tym tekście, którym powiedział Paweł, że zaśmiecie. Tak, wszystko uznał, aby być w poznaniu Jezusa Chrystusa. Podałem ten tekst do czytania. Jeśli pamiętam, bo wam podawałem te teksty. To jest, o przepraszam, nie podałem na pewno. Chodzi o poznanie, prawidłowość. To jest Filipian, przepraszam, to już sobie to przypomniałem. Filipian, list do Filipian, 3 rozdział, od 7 do 16 wiersza. I właśnie 15 wiersz mówi o tym, a resztę, nie resztę, bo reszta to nie ma reszty. To jest to
nie całość. Robicie, to i wam Duch objawi.
Bóg objawi tam. No. To jest Duch, no, bo to i Bóg przez Ducha nam objawi. No i to jest to, co powinno zakończyć, gdybyśmy mieli problemy, jak odpędzić filozofię, różne rzeczy. Pozwólmy tylko i wyłącznie metodą Chrystusową, Ducha Świętego, który był w nim i który go wspierał i pocieszał, który dawał pouczenie i to, co trzeba też i powiedzieć i czynić. Zostańmy z Bogiem. Amen.